We were here last time, and I think it was in the winter time, anyway, more than a year ago. And when I left, I said to Pavel, if we come again, I want to come in the spring to see the green trees and the green weather and a touch of warmth. And so here we are indeed, in lovely weather and in springtime. It's very, very beautiful. So we're very happy to be here in the spring. Yes, it's very nice. I wasn't sure I was going to come back this year, but I'm glad to tell you that although my walking is not good, it has improved somewhat following a rather big operation about a year ago. So here I am, still moving, still talking, still muttering on, and let's hope it will go on for a bit longer still. Right. Well, it's interesting. I know that many of you have been on retreats with us before here. I think we may have done 5 or 6 Silent Illumination retreats in Poland, if not more. And sometimes together, and to begin with, just myself. And Simon, I think, has done one by himself as well here. So you're very familiar with our practice, and you're going to hear the same old stuff again this time, because of course the methods and everything are the same. That's fine. I'm very pleased to come here and provide you with that information and training. However, in the car coming along here, the thought occurred to me, surely after all these retreats, these people don't need to come on another one. They must have heard all this stuff before. What are they doing on retreats? This is, if they'd learnt from what we were teaching them, they should be all self at ease and enjoying themselves and informing the world. But no, here we are, all turned up again, looking for a retreat. Why is that? Why isn't there more independence, more self-discovery of the Dharma, more going it alone? And we know, of course, that what happens is that after a retreat, there's usually a certain kind of relapse of what one has discovered, and one has to come again. But nonetheless, after a lot of repeated retreats, surely things should be better than this. What's going wrong? Maybe it's the teaching. Maybe Simon and I are just incapable of getting over the message. What is it? What's the problem? Well, in turning that over very briefly, it occurred to me that part of the issue here is what the motivation is for being on retreat. Why has one actually come? And I think this is an important issue to think about, because at least some years ago, in England anyway, a common mistake was to come looking for enlightenment. And I have to tell you that the first time Master Sheng Yen gave a talk in Maenllwyd, in Wales, where we do our retreats, one of the first things he said to us was, you might think I've come here to give you enlightenment. Not so. I've come here to show you what confused minds you have. Very true, because immediately we realised we had very confused minds. But what is that confusion about? Well, part of it, of course, is wanting enlightenment. And before you actually have some kind of an experience, you have no idea what enlightenment is, so why struggle for something that you don't know? Apart from, of course, the advertisements in the literature. Never believe the literature. And then the other thing is that enlightenment, anyway, is a strange idea. Usually, people mistake enlightenment for a one-off, powerful experience known as Kensho in Japanese or Kaiwu in Chinese. And indeed, there are these experiences. They are very powerful, and they are a sign of deep understanding of the Dharma. But if we, as we know, after we've had, if we have the very good fortune to have such an experience, afterwards, after a while of bliss and happiness and inspiration, the old stuff starts creeping back again. So why is it that an enlightenment experience doesn't put us on cloud nine forever? Because it doesn't. The self has been dropped, indeed, and that is a great achievement. The self has indeed been dropped, but it keeps coming back again. What's going on here? Why is it we cannot learn somehow to use the self instead of trying to escape from it all the time, but to use it in a positive way? How is it that we can begin to understand how to drop the self? Indeed, we do that in our training, and very often we are successful. We have beautiful experiences of no mind, maybe. But at the same time, back it all comes again, and before long we're thinking about, must go and go on a retreat. Oh yeah, there's Jichen coming, and then there's John Crook and Simon coming. We must go and attend them and have another boost. Have another boost? That sounds a bit strange. But that's more or less what it is, having another boost, setting you go again. It strikes me that possibly what's at mistake here... Oh, yes. My mistake. However, I know this man has an incredible capacity for unrolling what he said. But here we go. Thank you.
A więc witam wszystkich tutaj. Cieszę się, że znowu jesteśmy tutaj w Polsce. I że jest tu szereg osób, które już bywały w naszych odosobnieniach. Ostatnim razem byliśmy tutaj, robiliśmy odosobnienie chyba ponad rok temu. Zdaje się, że była wtedy zima i pamiętam, że powiedziałem Pawłowi, że jeżeli mam przyjechać następnym razem, a wtedy to nie było jeszcze pewne, czy przyjadę, to chciałbym, aby to odosobnienie odbyło się wiosną, kiedy jest już ciepło, słonecznie i zielono i rzeczywiście to odosobnienie jest w takiej atmosferze. I wtedy nie byłem pewien, czy przyjadę, ale mam dobre wieści, że po takiej dosyć poważnej operacji, którą przeszedłem gdzieś około roku temu, mój stan się poprawił. Nadal nie chodzę jakoś tak zupełnie pewnie i dobrze, ale jest znacznie lepiej niż było rok temu. Więc cieszę się, że mogłem tutaj przyjechać. I tego typu odosobnienia, szereg z Was już było na takich odosobnieniach i te odosobnienia poświęcone Ci iluminacji prowadziłem tutaj już kilkakrotnie, zdaje się 5 czy 6 razy albo więcej. Prowadziliśmy je razem z Simonem tutaj i Simon też raz samodzielnie poprowadził takie odosobnienie. Także można by się spodziewać, że większość z Was, którzy byli na tych odosobnieniach, już w zasadzie wiedzą, o co chodzi, znają metodę, powinni tutaj czuć się swobodnie i w zasadzie pojawia się pytanie, które mnie uderzyło, kiedy tutaj jechałem samochodem, dlaczego właśnie ludzie, którzy już byli na szeregu takich odosobnień, wracają? Przecież już w zasadzie te nauki, które tutaj wygłaszamy, nie ma nic z nich nowego. Usłyszycie po raz kolejny to samo, co słyszeliście na poprzednich odosobnieniach. Także po takich doświadczeniach, które ma szereg z Was tutaj, już wielu odosobnień, powinniście już czuć się całkowicie swobodnie i działać aktywnie w świecie, jakoś wykorzystywać te efekty tej praktyki, a tymczasem okazuje się, że szereg osób wraca wciąż i wciąż na kolejne odosobnienia. I kiedy tu jechałem, to właśnie ta myśl mnie uderzyła i pojawiło się pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie wracają na te odosobnienia, kiedy w zasadzie można by przypuszczać, że niektóre przynajmniej osoby już nie mają powodu. I przyszło mi do głowy po takim krótkim przemyśleniu tej sprawy, że chodzi chyba w dużej mierze o motywację. Motywacja, czyli to dlaczego, po co przyjeżdżamy na takie odosobnienie, jest w sumie dosyć istotną kwestią. I przypuszczam, że takie są doświadczenia tutaj ludzi w Polsce, a w każdym razie na pewno z tego co wiem w Anglii, że ludzie przynajmniej kiedyś często przyjeżdżali po, żeby uzyskać z nadzieją, że uzyskają doświadczenie oświecenia, przebudzenia. I jakby traktując to jako taką jakąś jednorazową rzecz, która się wydarza, no i wtedy oczywiście jest błogostan, jesteśmy w siódmym niebie, Ale okazuje się, że mimo iż to są cenne, bardzo wartościowe doświadczenia, kiedy ego zostaje puszczone, zostaje jakby doświadczenie nieumysłu się pojawia, przynajmniej na jakiś czas, okazuje się, że ludzie mimo to, nawet jeżeli mają takie doświadczenia, wracają. Co ciekawe, ci, którzy jeszcze tego nie doświadczyli, też jest kwestia, jaka jest ich motywacja. Przyjeżdżają też często z myślą o osiągnięciu oświecenia, zupełnie nie wiedząc, co to jest. Może słyszeli jakieś pogłoski o tym, czym jest takie doświadczenie, albo czytali o tym, ale nie za bardzo można ufać czy wierzyć tym pogłoskom, a szczególnie opisom czy literaturze, która to opisuje. A więc przypuszczalnie są z kolei osoby, które no, jakieś efekty tej praktyki doświadczyły, jakichś efektów, być może nawet właśnie doświadczenie ujrzenia własnej natury, nawet jeżeli było płytkie i krótkie, i to puszczenie ego, doświadczenie nieumysłu jest bardzo cenne, ale okazuje się, że ego niejako zwiera szeregi i pojawia się ponownie, jakby wraca, więc takie nie jest to jednorazowe doświadczenie, po którym już jakby pojawia się kolejna potrzeba, żeby no, przyjechać i jakby dostać następnego kopa tutaj jakoś na kolejnym odosobnieniu. I pamiętam, że kiedy Shifu Shengyen przyjechał po raz pierwszy do nas, do Anglii, i tam w ośrodku Wali Mind Lewitt prowadził pierwsze odosobnienie, to na mowie powiedział, że jeżeli wydaje wam się, że przyjechałem tutaj po to, żeby wam dać oświecenie, dać przebudzenie, to się mylicie. Przyjechałem tylko po to, żeby wam pokazać, w jakim zamęcie są wasze umysły. I rzeczywiście, kiedy to powiedział, od razuśmy sobie uświadomili, że rzeczywiście nasze umysły są w opłakanym stanie, jest w nich zamieszanie, zamęt. I właśnie może na tym to polega, że jakby mamy wyobrażenie, że takie doświadczenie tego nieumysłu, ujrzenia własnej natury jakby wszystko już załatwia, ale przynajmniej niektórzy z doświadczenia wiedzą, że tak nie jest. Więc pojawia się pytanie, czy musimy cały czas uciekać od tego ego, od tej swojej jaźni, czy nie możemy nauczyć się, jak się nią posługiwać, jak jej używać w sposób właściwy, zamiast starać się dążyć silnie do tych doświadczeń, które są wartościowe, ale jakby same w sobie i na dłuższą metę może niewiele dają, ponieważ to ja się znowu odbudowuje, znowu jakby nas zaczyna osaczać i znowu czujemy potrzebę, żeby coś z tym zrobić.
You can see what a brilliant interpreter we have. If that happens again, please tap me on the shoulder and stop me in time. Thank you. Right, well now, trouble is I get carried away, you see, that's the problem. However, what I'm concerned about is this question of our motivation on coming on retreats, and perhaps we should remember what the Buddha's motivation was in the first place. The Buddha realized how much suffering there was in the world. And if you know anything about the Buddha's life, you know that as a boy and a young man, he suffered also from the restrictions in the palace and so on. And the Buddha's great koan was, what is the nature of this suffering and how can we go beyond it?
Więc ważna jest ta kwestia motywacji. I jeżeli znacie trochę życie Buddy, to może wiecie, że dla niego najważniejszą sprawą, kwestią, która go zaprzątała, było cierpienie, istnienie cierpienia na świecie. I on sam doświadczył tego cierpienia jako chłopiec, jako młody człowiek, chociażby ze względu na różne ograniczenia, którym podlegał w pałacu, tam gdzie się wychowywał. I to, co można powiedzieć takim jego wielkim koanem życiowym, było pytanie, jaka jest istota tego cierpienia w ludzkim życiu i jak można wykroczyć poza to cierpienie.
And perhaps one important thing for us to do at the beginning of a retreat is to look at one's motivation with respect to one's own suffering and ask oneself, why am I suffering? What is it that I'm getting wrong? What is it that I should try to understand in order to go beyond suffering? And then look at the suffering in the world. What can we do together to do something to reduce the suffering? Are Buddhists doing anything to bring about change in the world? The answer is precious little. Could we do more collectively? But first of all, could we understand our own personal suffering? Because on the basis of that understanding, two things result. First of all, the understanding of suffering is enlightenment in the end. Furthermore, the understanding of suffering allows one to practice in the everyday with a feeling of confidence in oneself and in one's understanding. And lastly, that may allow one to do something more broadly in the communities in which we live.
A więc może warto, aby każdy z nas tutaj na początek przyjrzał się własnej motywacji i niejako spojrzał z pewnym szacunkiem na własne cierpienie, zastanowił się, na czym polega moje osobiste cierpienie, z czego ono wynika, co robię w życiu takiego, że to cierpienie się pojawia i w jaki sposób mogę sobie z tym poradzić, jak mogę przekroczyć to cierpienie, czyli żeby jakby nachylić się nad własnym cierpieniem, starać się je zrozumieć i dalej rozejrzeć się dookoła po świecie i zobaczyć, jakie jest cierpienie na świecie innych osób i w jaki sposób wspólnie możemy coś zrobić, żeby temu cierpieniu jakoś ulżyć, czy je uśmierzyć. Czy jako buddyści robimy coś, aby ulżyć cierpieniu świata? No można powiedzieć, że bardzo niewiele. A więc pierwszym krokiem, żeby coś zrobić takiego, to jest zrozumieć własne cierpienie, ponieważ jeżeli rozumiemy własne cierpienie, to można powiedzieć, że to już jest oświecenie. Po drugie, jeżeli rozumiemy, to jesteśmy w stanie praktykować w życiu, w codziennym życiu, z taką wiarą i pewnością właśnie w swoje zrozumienie. I co więcej, jesteśmy w stanie wtedy jakoś wspólnie działać w świecie, aby również pomagać innym i uśmierzać ich cierpienie.
It is indeed true that the whole issue of suffering is the fundamental be-all and end-all of Buddhism. And it was indeed the fundamental initiative, fundamental question which the Buddha set to work on. And so in this retreat, although we're going to present you with an entirely orthodox presentation of the practice and methods and ideas of silent illumination to enable you to practice well while you are here, we also want to say some things and make some suggestions to try and boost practice outside retreat, to discover how to live with awareness outside the retreat when things are difficult, how to actually tackle difficulties when they arise instead of reacting in various passionate ways to them and making things even worse. How to try and do those things. And there are answers to these questions, and it is all in the Dhamma. But the important thing is that they need to be rooted out and found both personally and together in the retreat. And of course it is the teacher's responsibility to try and help you with those questions.
Można powiedzieć, że taką podstawową ideą buddyzmu i jest idea cierpienia i celem jest jakby poradzenie sobie z tym cierpieniem, czy ulżenie temu cierpieniu. Można powiedzieć, że w ostatecznym rozrachunku tym zasadniczo zajmuje się buddyzm. W związku z tym tutaj na tym odosobnieniu będzie to jedna z ważnych kwestii. W związku z tym poza przedstawieniem tradycyjnie, jak na każdym odosobnieniu, takich ortodoksyjnych nauk na temat idei ćwiczeń iluminacji, metod, praktyk, które pozwolą Wam tutaj praktykować tę ćwiczeń iluminację, jednocześnie będziemy tutaj mówić i zastanawiać się wspólnie nad tym, w jaki sposób wykorzystać tę praktykę na co dzień w życiu, po odosobnieniu. Czyli jak sobie radzić z różnymi często trudnymi sytuacjami w życiu w sposób świadomy, przytomny. I tutaj będziemy się nad tym zastanawiać każdy indywidualnie, również wspólnie, w jaki sposób wykorzystać tę praktykę, te wszystkie nauki, jak sobie radzić w życiu w taki sposób. Oczywiście one są wszystkie zawarte w darmie, w nauce Buddy, ale nie zawsze one są takie jasne, ewidentne, więc tutaj naszym zadaniem, rolą nauczycieli jest niejako odsłonić je i jasno przedstawić i przedstawić też pewne sugestie praktyki na co dzień, również poza odosobnieniem.
Now, this retreat is longer than most of the retreats we've given here. We've got 10 days, and that's quite a long retreat. So we hope, of course, to be able to explore the Buddha Dharma and some of the methods and some of the practices in some detail, we hope so. And it is our attention here is not merely to discuss these matters, but to assist you, to assist all of us, to a deeper personal realization of what the Dharma means in life. Could we have some light?
To odosobnienie jest dłuższe niż odosobnienia, które tutaj zazwyczaj prowadziliśmy. W związku z tym jest taka nadzieja, intencja, że szereg nauk, jakichś metod, praktyk będzie można tutaj przedstawić, omówić bardziej szczegółowo niż zazwyczaj. I naszą intencją tutaj jest nie tylko omawiać to, ale pomóc każdemu z Was jakby w życiu każdego z Was urzeczywistniać te nauki w codziennym życiu, czyli przyjrzeć się temu, jak można to robić.
There are many difficulties in our lives, and these difficulties are of many different kinds. And we need to aim to go beyond those difficulties, to discover how to transcend them. Maybe not perfectly, but to a workable degree. And that, in fact, is the path towards enlightenment. Because, as we shall see, enlightenment, the real meaning of that word, is not just about a particular experience, but more about being able to adopt an attitude in one's everyday life which enables one to travel through life compassionately and wisely. And that means we have to tackle the difficulties. We can't expect that just by sitting on a cushion for a few hours a week, we're going to solve that problem. It needs thinking, strangely enough, as well as practice, and then understanding the relationship between experience and practice and the thinking about the practice. When those two come together in understanding, when we're really making some progress.
W naszym życiu jest szereg problemów, które napotykamy idąc przez życie i chodzi o to, żeby nauczyć się, jak sobie radzić z tymi problemami, z tymi trudnościami, jak je przekraczać. I tutaj podczas odosobnienia będziemy również jakby zmierzać do tego, aby nie tylko praktykować, ale aby zdać sobie sprawę, że ta droga do oświecenia polega właśnie w dużej mierze na wyrabianiu w sobie takiej postawy, aby sobie radzić z tymi różnymi trudnościami w życiu w sposób współczujący i mądry. I to wiąże się z tym, że nie chodzi tylko o jakieś doświadczenia wynikające z praktyki, które są istotne, ale, co może zabrzmieć dziwnie, chodzi o pewien sposób myślenia, czy o pewne zastanowienie się, przemyślenie spraw z tym związanych. I kiedy doświadczenia, które wynikają z praktyki, niejako zetkną się z przemyśleniami, które wynikają z poznawania darmy, wtedy można powiedzieć, że zetknięcie doświadczenia i myślenia o darmie może przynieść pewne praktyczne efekty w naszym życiu.
In the practice of the Dharma, transcending our difficulties, transcending our suffering, does not mean to wipe out those difficulties, to suppress those moments of suffering, or to discard anything. Surprise, surprise. Real discovery, real understanding, turns out to me to be something like going beyond the good and the bad, the beneficial and the non-beneficial, going beyond the what I like, what I feel happy with, what I enjoy, and on the other hand, what causes me suffering and my worry about myself because I cause other people suffering, going beyond those dichotomies, that duality, to discover a third place. You could call it acceptance. It's a difficult and not quite right word, but one needs to be able to accept the positive and the negative, and then to live in that third place. If you can live in that third place, you are then likely to be able to bring the Dharma to the world and to yourself.
I w tej pracy w darmie, w praktyce, nie chodzi o to, to radzenie sobie z tymi trudnościami nie polega na tym, że polega na przekraczaniu, ale to przekraczanie nie polega na odrzuceniu tych trudności, na zaprzeczaniu ich, na tłumieniu, na likwidowaniu ich. Chodzi raczej o to, aby jakby, widząc zarówno dobre doświadczenia w naszym życiu, jak i złe doświadczenia, te, które odbieramy jako jakieś trudności, problemy, jednocześnie te, które być może są przyjemne, są pożądane, do których dążymy, żeby nie wikłać się tutaj w nie, żadnej z tych skrajności, jakby nie likwidować, nie wikłać się w ogóle w dychotomię, jakieś polaryzacje, tylko niejako odnaleźć takie trzecie miejsce, trzeci punkt, poza wszelkimi sprzecznościami, wszelkimi przeciwieństwami, co można nazwać, chociaż nie jest to zbyt adekwatna być może nazwa czy określenie, można to nazwać akceptacją albo przyzwoleniem, czyli punktem akceptacji, w której jakby akceptujemy wszystko to, co nam się przydarza i dzięki temu jesteśmy w stanie jakoś iść przez życie i radzić sobie z tymi trudnościami i również działać na rzecz innych.
This state of acceptance or the third place we're talking about sounds extraordinarily difficult, but actually it simply needs dedication and application. It needs hard work, and we will be expecting you to work hard on this retreat. It's quite interesting that one way in which this is expressed by the Tibetans, they have a word for practice, which also means meditation. That word is gom. But what they're really looking for, they say, is gom met. That means not meditation. Now, when you reach the stage of not meditation, you've reached a position where you've developed something like a habitual attitude. In other words, you've moved your life into a level of sort of understanding and activity in relation to others, which becomes quite natural. No longer is this something difficult or far away. It is something which is quite natural because one has reached a kind of, for want of a better word, a kind of acceptance of the difficulties of life and one lives with it in fullness and positivity.
I ta idea tej akceptacji czy tego trzeciego miejsca czy trzeciej pozycji może wydawać się dosyć trudna, jakby taka postawa jakby wychodzenia poza wszelkie swoje chęci i niechęci może się okazać bardzo trudna, ale w gruncie rzeczy jakby aby zmierzać w tym kierunku wystarczy tylko mieć pewną determinację i wytrwałość i z biegiem czasu okaże się, że jakby rzeczywiście zaczynamy sobie dawać radę jakby z tymi różnymi trudnościami. Tybetańczycy mają określenie na medytację, na praktykę, to jest słowo gom, ale mają też inne określenie, inny termin, gom me, który oznacza niemedytację. I chodzi o coś takiego, że Chodzi o dojście do takiego stanu, czy wyrobienie w sobie takiej postawy, można powiedzieć takiego nawykowego nastawienia w życiu, w którym jakby nie negujemy istnienia tych wszystkich trudności, przeszkód, które napotykamy, niejako akceptujemy je, ale uczymy się jakby odpowiednio jakby z nimi pracować, odpowiednio na nie reagować i czyli ten, można powiedzieć, ten stan właściwego reagowania na sytuację, stan medytacji staje się tak naturalny, tak spontaniczny, staje się takim ugruntowanym nawykiem, że można to nazwać nie medytacją.
Another word, which is often used in Buddhism for this kind of state, is to discover the Bodhi mind, the Buddha mind, the Bodhi mind. And the Bodhi mind, interestingly enough, is not something said to be a long way away, nor is it something which one has to go searching for as if it was on another planet. Actually, we have the Bodhi mind already, but we are mistaken about our mind, because we continually split our mind into two parts, that which we like and that which we don't want, that which our egotistic attitudes create as attachments, and other things which we don't want to be attached to. And this process of division, this process of duality, splits the mind into two parts. And that is even depicted in the name of this retreat, silent illumination. Two things, silence, illumination. One of the things we'll be doing in this retreat is to show how those two things actually come together and belong to one practice. A Chinese friend of mine once said to me, when we were talking about silent illumination, well, that's okay, but it does sound a bit dualistic. You know, the word mo chao, which is Chinese word for silent illumination, can also be translated quite simply as shining silence. Well, it's the shining silence we're looking for on this retreat.
Jest jeszcze jedno pojęcie, czy jedno określenie, które jest używane w buddyzmie. Mówi się mianowicie o umyśle bodhi, jako o tym stanie oświeconego umysłu. I wydaje nam się, że jest to coś gdzieś przed nami, gdzieś czasem daleko, do czego trzeba dążyć. Tymczasem jest to coś jakby bardzo bliskiego nam. Błąd, który popełniamy, to polega na tym, że dzielimy swój umysł. Wprowadzamy, jakby rozszczepiamy swój umysł i dzielimy go na jakieś przywiązania, nawyki, których nie lubimy, inne, których lubimy i jakby niejako wszystko szufladkujemy, wszystko jakby rozdwajamy czy dzielimy na kawałki. I tego rodzaju błąd czy niewłaściwe podejście polegające na wybieraniu, na dzieleniu nawet jest odzwierciedlone to w nazwie naszego dosadnienia, cicha iluminacja. Cicha iluminacja, kiedy tak naprawdę jedna z rzeczy, którą będziemy robić na tym odosobnieniu, to będziemy starali się pokazać, że to jest tak naprawdę jedna praktyka, nie ma tu żadnego podziału. Pewien mój chiński przyjaciel powiedział mi kiedyś, że no, to ta chińska nazwa tej praktyki, mo chao, jest tłumaczone jako cicha iluminacja, ale tak naprawdę można by równie dobrze przetłumaczyć to jako świetlistą czy rozświetloną ciszę. I właśnie będziemy starali się pokazać, że ta praktyka jest jakby jedną całością.
So during this retreat, while our main endeavor will certainly be to give you very good training in the practice of this method, so we'll be certainly talking about the method very carefully and very precisely, following very exactly Shifu, that's Master Sheng Yen's instructions, which we have inherited from him. But in addition, we want to place that teaching within a slightly wider context than usual, to see how it functions within Buddhism as a whole, and to see how Buddhism as a whole should be functioning in society, if only we could activate it enough to do so.
Na tym odosobnieniu, poza tradycyjnym przedstawieniem nauk czy instrukcji dotyczących tej praktyki w sposób bardzo precyzyjny i oparty na tych naukach, które niejako odziedziczyliśmy po mistrzu Szengienie, poza tą sferą taką metod, które będą dosyć dokładnie tutaj opisywane. Jednocześnie chcielibyśmy osadzić tę praktykę w nieco szerszym kontekście i pokazać, w jaki sposób ta praktyka stanowi część buddyzmu i pokazać równocześnie, jak buddyzm może stanowić istotny, czy wnieść istotny wkład w rozwój naszego społeczeństwa.
If we are searching for personal enlightenment as one, as one's own personal discovery, it's very obvious that that's simply a very selfish activity. It's like trying to pass a driving test. So that when it comes to practice, we need to look more broadly at what's involved. And it's worthwhile bearing in mind that in Tibetan Buddhism, there is very little emphasis on enlightenment or kensho or such special experiences. The emphasis is far more on developing thoughtfulness towards others, compassion and empathy, from which enlightenment then emerges naturally. Because, of course, if you are actually being compassionate and actually being empathetic to somebody else, you are not thinking about yourself. So if you practice compassion and if you practice living with others with empathy, that in itself will be a major path towards the lessening of egotism. And that, again, will be a major step in the direction of enlightenment. Now, one of the troubles with Chan, I have to say, and more particularly with the kinds of teaching which we have received, particularly from Daisai Suzuki over the years, has put terrific emphasis on getting this thing. It's actually nonsense, because you can't get that thing. You, as an ego, can't do it. If the ego is present, it won't happen. So we better start looking more widely. And the more widely the approach which we should adopt is a question of what is empathy.
Często jest tak, że rozpoczynamy praktykę, czy kontynuujemy praktykę z bardzo taką osobistą motywacją, polegającą na tym, że sami jakby dla siebie chcemy dojść do oświecenia, czy chcemy doświadczyć tego stanu. I w gruncie rzeczy takie podejście jest bardzo egoistyczne, bardzo samolubne. Na przykład w tybetańskim buddyzmie bardzo mały nacisk kładzie się na jakieś szczególne doświadczenia typu kensho czy jakieś tego typu wglądy. Natomiast dużo bardziej podkreśla się, patrząc właśnie szerzej, podkreśla się znaczenie odnoszenia się do innych z jakąś troską, uwagą, z empatią i ze współczuciem. I w pewnym sensie można powiedzieć, że jest to bardzo logiczne, bo jeżeli rzeczywiście odnosimy się do innych w taki sposób, odnosimy się do innych z empatią, ze współczuciem, to wtedy, kiedy to robimy, nie myślimy o sobie. Jakby nie działa nasze ego, nie jesteśmy zaprzątnięci potrzebami własnego ego. I wtedy jakby pogłębiamy taką nieegoistyczną postawę, co samo w sobie jakby otwiera drogę właśnie do ujrzenia własnej natury czy do oświecenia. I muszę powiedzieć, że w tradycji Chan, a szczególnie w tej odmianie tej szkoły, którą propagował Daisai Seitaro Suzuki, ogromny nacisk kładzie się właśnie na to doświadczenie. To osobiste doświadczenie, które jest tak ważne i do którego należy tak usilnie dążyć. Ale można powiedzieć, że jeżeli tak usilnie dążymy, czyli nasze ego dąży do tego doświadczenia, to w tym doświadczeniu nie ma ego. Więc jeżeli ego do tego dąży, to ono nie może się po prostu wydarzyć. Tam, gdzie ono jest, nie ma ego. Więc ego nie jest w stanie tego doświadczyć, nie jest tego w stanie dokonać. Więc to, co jest ważne, to jakby podejść od innej strony, jakby otworzyć się na takie wartości jak współczucie, empatia, i jednym z wątków na tym odosobnieniu będzie właśnie zgłębianie pytania, czym jest empatia.
Many of us often feel very isolated and lonely in our lives. We don't feel empathy for others or for anything because we are so locked in our own sadness, loneliness, fears. One of the main things about the practice of the Dharma is to enable oneself to develop a feeling of belonging. Now that doesn't only mean belonging in the world of other people. It also means belonging in the world of the countryside, of the beautiful landscape, of the springtime in this Polish countryside, and also in cities, with the sounds of the trains, the underground railways, the buses, the police rushing about blowing their horns. It requires something like a sense of empathy for all of that. And out of that empathy comes a feeling of belonging. And then one begins to realize personally that the whole world, the whole universe is connected together really as one complex process, which is precisely what the Buddha discovered when he talked about the law of codependent arising, which I won't talk about now. But the law of codependent arising is essentially about saying everything belongs together, everything is one, all the causes and effects interrelate with one another. And if one can feel that in the heart, as opposed to merely knowing it from reading a book, then you can feel belongingness in the world. You belong in the environment, you belong in nature. And then you can also become ashamed of our mistakes. The climate problems, I don't need to start listing the mistakes. The appalling errors which are going on all over the world. Well, let's not start listing them, they're obvious, we know about them all the time. All of these things, we can begin to see how they occur to us because we don't belong together or to the universe. We separate ourselves, isolate ourselves, and make ourselves grossly important. The practice of the Dharma is very much to break that open and to bring us together in a kind of oneness with all things. And I'm talking about something here which is not just ideas, although there are many ideas involved, but I'm talking about something which grows in the heart. And if it doesn't grow in the heart, enlightenment becomes impossible. Enlightenment is another word for that process. In fact, there are many different usages of the word enlightenment. We have to be careful with it. It's a very tricky word. But one of the most important aspects of the Buddha Dharma is understanding the way in which we belong in the universe and with one another. This is crucial dharmic stuff. So, yeah.
Często jest tak, że czujemy się jakoś odizolowani, zamknięci, samotni w tym świecie. I kiedy tak jest, to oczywiście trudno nam odczuwać empatię, trudno nam się wczuwać w to, co się dzieje poza nami. Jesteśmy niejako zamknięci we własnych lękach, własnej samotności, we własnym smutku. I w związku z tym to, co jest ważne, to czujemy się odizolowani, odcięci, więc to, co jest ważne, to wykształcić sobie takie poczucie przynależności, że jesteśmy częścią tego świata, częścią tej rzeczywistości. I nie chodzi tutaj tylko o świat ludzi, chodzi w ogóle o środowisko, o przyrodę, żeby poczuć się częścią tego krajobrazu, częścią na przykład tej zaczynającej się polskiej wiosny, żeby poczuć się częścią drzew, tej okolicy. I poprzez to również, nie tylko dotyczy to przyrody, ale w ogóle świata wokół nas, miast, pociągów, różnych odgłosów, które do nas docierają, jakichś samochodów, pociągów, czy jakiś syren policyjnych i tak dalej. To wszystko jest częścią naszej rzeczywistości. Chodzi o to, żeby niejako wczuć się w to i poczuć się tego częścią. I jeżeli my pójdziemy w tym kierunku, otworzymy się na to, to możemy dojść do takiego odczucia, takiego doświadczenia, że to wszystko jest częścią, czy my jesteśmy częścią jednego wielkiego złożonego procesu, który się odbywa. I w zasadzie można powiedzieć, że Budda mówił o tym samym, mówił o współzależnym powstawaniu. W tej chwili nie będziemy jakby tego rozwijać, ale mówił o tym, że wszystko jest jednym i wszystko na zasadzie przyczyny i skutku jest ze sobą powiązane. Wszystko jest częścią jednej całości, nic nie jest odizolowane, nic nie jest jakby jednostkowe. W związku z tym tak naprawdę, jeżeli wzbudzimy w sobie takie odczucie, to jakby dojdziemy do tych samych jakby wglądów czy idei, które wygłaszał Budda, czy które są częścią nauk dharmy. I można powiedzieć, że takie poczucie przynależności, które się z tego wyłania, jest tak naprawdę właśnie otwieraniem się na oświecenie, otwieraniem się na to doświadczenie. To, co jest ważne, to żeby to nie było tylko, żeby nie były to tylko koncepcje czy idee, żeby to nie było coś, o czym tylko czytamy czy słyszymy. Jeżeli tak jest, to tak naprawdę to słowo oświecenie, to przebudzenie nie działa, nie jest autentyczne. Ważne jest to, żeby doświadczyć tego osobiście, żeby to wyrastało z naszego własnego serca. Jeżeli nie wyrasta z nas, z naszego własnego doświadczenia, z naszego własnego serca, jest to po prostu martwe. Także to jest jakby pewna droga takiej przynależności, aby doświadczyć tego, że jesteśmy częścią tej rzeczywistości, w której jesteśmy osadzeni, i to otwiera drogę na empatię i większą uważność.
It's worth ending with a Zen story, which I've just remembered, which seems to sum up what I'm trying to get over to you.
Jest pewna taka opowieść, którą chciałem tutaj opowiedzieć, która niejako podsumowuje to, co chciałem tutaj przekazać.
Once upon a time there was a bed of squashes, marrows. You know what I mean? You know what's the Polish word for that?
No, kiedyś była taka działka, na której rosły dynie.
And of course there were lots of them. There may have been 50 or more of these marrows, these squashes, lying around there all together in the marrow bed, in the squash bed. But they were all in very bad terms with one another. They kept on arguing with one another, quarrelling with one another. One marrow, one squash was very proud of itself, another was very ashamed of itself. They kept quarrelling about this, that and the other, who was getting too much water, who was getting too fat, who was too thin. Endless quarrelling, and the noise of it spread right through the monastery until the master came out and walked past the bed of squashes.
Może jeszcze dokończę poprzednią kwestię, ponieważ istotne, że jeżeli uzyskamy takie, doświadczymy tego poczucia przynależności, to wtedy może się w nas też obudzić takie poczucie wstydu za stan świata, do którego się przyczyniliśmy. Tak, chodzi o globalne ocieplenie i szereg innych rzeczy, które zjawisk, które się pojawiają na świecie z powodu naszego poczucia odizolowania i działania jakby nie w zgodzie ze środowiskiem czy z tą całością, której jesteśmy częścią, tylko na zasadzie oddzielania się od niej. Teraz wracając do tej historii z dyniami, jest ta działka, gdzie są dynie, jest ich sporo, około 50, ale wszystkie te dynie są ze sobą nawzajem w bardzo złych stosunkach. I jakaś jest bardzo dumna, inna jakaś mniej pewna siebie, cały czas się kłócą, jedna uważa, że tamta jest za gruba, druga, że jest za chuda i tak dalej. W każdym razie cały czas tam są konflikty i jakieś spory. I ta działka z tymi dyniami gdzieś była koło klasztoru i kiedyś ten rozgardiarz towarzyszący kłótniom dyń dotarł aż do klasztoru i mistrz, opat tego klasztoru, usłyszał to i wyszedł tam do tych dyń.
Well, the master in the monastery heard all this going on. He said to himself, what's this dreadful rowing? People are shouting and quarreling. What's it all about? I must go and find out. So he started walking round the monastery until he came to the bed of squashes, where all the rowing was going on. So he stopped in front of it and said, "Hey, shut up, shut up. What's going on here?" And they all started after him. "He says this, she says that, I think this, I think that, I'm fed up, I'd much rather be a rose bush, why can't I get out of the place?"
W każdym razie mistrz słyszał jakieś odgłosy kłótni, zaczął chodzić po klasztorze, szukać skąd one dobiegają, w końcu zorientował się o co chodzi, przyszedł tych dyń i zobaczył, że one tam się kłócą i pyta, o co chodzi. Ona mówi, no bo on powiedział to, ona powiedziała tamto, a ja myślę to, a ja myślę tamto, a ja w ogóle nie chcę tutaj być tą dynią, wolałabym być jakimś krzakiem róży i w ogóle chcę się stąd wyrwać z tego całego zamętu.
So the master said, "Now just calm down a minute and do what I tell you."
Mistrz mówi, ale chwila spokoju, na chwilę się uspokójcie i posłuchajcie mnie.
"Put your hands on the top of your heads."
Połóżcie swoje ręce na czubek głowy.
So all the marrows, all the squashes, put their hands on top of their heads and said, "What do you find?"
Dynie położyły ręce na głowie i co tam znalazły?
"What do you find?" So they said, "Oh, well, we find a stem. It's sort of going somewhere. The stem off the top of my head."
No, mistrz mówi, co tam czujecie? No i te dynie mówią, no, czujemy jakąś łodygę i ta łodyga dokądś prowadzi.
So the master says, "Okay, well, follow that stem and find out where it goes to."
No, mistrz mówi, w porządku, to idźcie dalej za tą łodygą i sprawdźcie, dokąd ta łodyga prowadzi.
So they all started following the stem round and round and round, and they discovered it all came from the same root.
No i one wszystkie zaczęły podążać za tymi swoimi łodygami, doszły do wniosku, że wszystkie te łodygi mają początek w jednym miejscu, gdzie jest korzeń w ziemi.
So the master said, "You see, you're all one. What's all this fuss about?"
No i mistrz mówi, no widzicie, jesteście wszyscy jednością, więc o co ten cały rozgardiasz?
And they were all sitting there with their hands on the root. And they said, "Yes, we're all one. Never thought of that."
No i one w końcu znalazły się wszystkie w jednym miejscu przy tym korzeniu, zaczęły kiwać głowami. No rzeczywiście, wszyscy jesteśmy jednym. Nigdy nam to nie przyszło do głowy.
So the master said, "Well, stay with being one. Find out what it's like."
No mistrz zachęcił, no to pozostańcie przy tym doświadczeniu bycia jednym. Sprawdźcie, jak to jest.
So they sat there for a while and they began following each other's stems and finding that they were connected to everybody else. And after a while, they began feeling good about that, and that they were friendly with everybody, and they all began hugging. And there was no more problem in the bed.
No i one zaczęły rzeczywiście tam jakby wczuwać się w to, wyczuwać rzeczywiście poprzez te wszystkie łodygi, są ze sobą wszystkie nawzajem połączone. No i z biegiem czasu jakoś zaczęło im się to podobać, dobrze się z tym poczuły. No i wszelkie kłótnie ustały i od tamtego czasu już nie było żadnych problemów na tej działce.
Well, that really kind of illustrates what I'm pointing to.
To jest pewna ilustracja tego, o co mi chodzi.
But as we know, that's not so easy. We have to do work on it. We have to think about it, and we have above all to reflect upon it. And that's what we'll be doing during the retreat.
Ale jak wiemy, w praktyce nie jest to wcale wszystko takie proste. W związku z tym wymaga to pewnej pracy i przede wszystkim praktyki, wymaga przede wszystkim refleksji, zastanowienia się nad tym, jak to jest, i właśnie coś takiego będziemy robić tutaj na tym odosobnieniu.
What it means is that while we're all sitting here together, all after our own purposes and our own solution, maybe our own enlightenment, actually the way in which we're likely to get that is by feeling empathy with one another. And how do we do that? We don't have to talk about it. We have to begin to feel it, and it's a magical feeling. We have to discover the way that feeling develops.
A więc poza tym, że każdy z nas tutaj będzie siedział na tym osobnieniu i szukał własnych rozwiązań, jakby własnych doświadczeń, jednocześnie to, co będziemy robić, to będziemy starali się jako z empatią podejść do innych, czuwać się w innych jakby uczyć się, jak to robić i zobaczyć, jakiego rodzaju to jest doświadczenie.
It all has to do with the dropping of the self. And that is where the methods play a very powerful role for us, because it's precisely what the methods are enable us to do.
I w tym wszystkim chodzi o niejako takie puszczenie swojego ja, puszczenie swojego ego. I tutaj w tym zadaniu, w dążeniu do puszczenia, tego zrzucenia z siebie tego ego, ogromną rolę grają właśnie metody, te praktyki, metody, które dysponujemy, i dlatego między innymi też będziemy się nimi tutaj zajmować.
Okay, well now, you might, some of you will remember that last year I brought along my little nun, and she's sitting on my altar again. The little, looks like ivory, it isn't, it's just bone. But anyway, there's a bone little nun sitting there, and if you take time to have a look at her, you'll find she's smiling. The question is for this retreat, what is she smiling about? That's the question for the entire retreat. Why is the little nun smiling? Now you'll find that there are two clues. Her hand is holding what looks like a ball. The other hand is holding what looks like a rosary of beads. So there she is, she's standing there with these two things, the ball and the rosary, and she's smiling. What is that smile about? Can you smile like the little nun? That's what we're going to try and find out.
I niektórzy z was, którzy byli na odesłaniu rok temu, pamiętają, że przywiozłem ze sobą taką figurkę małej mniszki. Wygląda jakby była z kości słoniowej, ale nie jest to kość słoniowa, jest to po prostu kość, jakiś róg. I wtedy pytaniem, które będziemy również podejmiemy również na tym odosobnieniu, było, dlaczego, jeżeli się jej przyjrzycie, to stwierdzicie, że ona się uśmiecha. Więc pytaniem będzie, dlaczego ona się uśmiecha. I są tutaj niejako dwa tropy, dwie wskazówki. Jeżeli się jej przyjrzycie, zauważycie, że w jednej dłoni trzyma czarkę, a w drugiej coś, co przypuszczalnie jest różańcem. A więc pytanie, można powiedzieć, na całe to odosobnienie brzmi, dlaczego ona się uśmiecha i również, czy wy potraficie się uśmiechnąć tak jak ona? Jaka jest istota tego uśmiechu?
Well, that's all I want to say by way of the first evening's introduction, but there are a few things to be said about what we call Chan Hall etiquette, as to say the etiquette of the retreat. The first are the three major rules. These, of course, are different from the house rules, which we've heard about. Those three rules are, first of all, to maintain silence. Silence means no conversation. It doesn't mean that you can't say, where is the salt, or where is the hand brush, which requires just a simple answer, there it is or there it isn't. The thing is no conversation, no discussion. And so keep silence in that sense. So first rule is maintain silence, no discussion. The second rule is be on time. Pavel has already mentioned to you that because it's a fair little walk across from the house, and we don't want to rush and arrive all in a sweat, make sure you time your movements around the place so that you get here on time. Of course, occasionally something might happen and you're bound to be late. Well, okay, that's all right, can't help that. But basically, do your best to be on time for all of the things that we do on the program, which means watching the program very carefully. The third one is tidiness. You've all got, I think, quite good, nice bed spaces. That's where you keep your private stuff. Don't leave anything around. Of course, you can leave maybe something on your zafu if you wish to, but keep it tidy. And the thing to remember about that is we should leave the room always in good Zen form. That's to say, any blankets we use should be folded neatly and placed on the cushion. The cushion should be left immaculately neat and tidy, and lined up on the walls. And in that way, we keep the place tidy, and you keep your minds tidy as well. So that's not important. So the three things are silence, being on time, and being tidy. What you do in your bed area, nobody's going to comment on. If you were in a monastery, it would be, but here it's not being commented upon. Okay.
To mniej więcej tyle chciałem powiedzieć dzisiaj wieczorem. Jeszcze chciałem wspomnieć o takich podstawowych zasadach, czy można powiedzieć etykiecie sali Chan. To jest coś innego niż to, co przedstawiał Paweł wcześniej, sprawy organizacyjne. Jest tak zwana etykieta sali Chan i ona się sprowadza zasadniczo do trzech takich podstawowych reguł. Pierwsza reguła to jest reguła, która mówi o tym, żeby nie rozmawiać, nie prowadzić konwersacji. Czyli zasadniczo zachowywać milczenie na osobnieniu. Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle nie można mówić, jeżeli są jakieś proste sprawy typu, że prosimy kogoś o podanie soli albo pytamy, gdzie jest jakaś miotła, to oczywiście jest naturalne, że ktoś odpowiada, podaje prostą odpowiedź, że tam albo coś robi. Zasadniczo chodzi o to, żeby nie prowadzić jakichś rozmów osobistych, nie roztrząsać jakichś spraw, nie dyskutować, czyli w tym sensie zachowywać ciszę i milczenie. Druga zasada, o której Paweł już wspomniał, to zasada punktualności. Ponieważ jak było wspomniane, jest tu spora odległość pomiędzy głównym budynkiem a salą Chan, więc szczególnie należy zwrócić na to uwagę i tak jakoś sobie wyliczać czas i śledzić również program tutaj, harmonogram odosobnienia, żeby przybywać tutaj na praktykę na czas. Oczywiście może się zdarzyć czasem, że coś się wydarzy, że nie będziecie punktualni, ale generalnie chodzi o to, żeby starać się nadążać za tym planem dnia i być tutaj na czas. I trzecia zasada dotycząca utrzymania porządku. Oczywiście każdy z Was ma dosyć wygodne sypialnie i to, co się dzieje w sypialniach, to jakby nikt to nie wnika. W klasztorze byłoby inaczej, ale tutaj jakby robicie tam sędzio, co chcecie. Głównie chodzi o utrzymanie porządku w sali Chan. Oczywiście można coś zostawić, jakiś koc na macie, ale zasadniczo, kiedy wychodzimy z sali Chan, poduszka, mata, czy ewentualnie ten koc, cokolwiek zostawimy, powinno być ułożone, powinno być nieskazitelne. Jeżeli utrzymujemy porządek wokół siebie, to również można powiedzieć, że w głowie mamy porządek. A więc trzy podstawowe reguły: zachowanie ciszy, milczenia, punktualność i porządek wokół siebie.
And the last thing is coming and going within the Chan Hall. The Chan Hall, of course, is a sacred space for our retreat, and therefore one always pays great respect to it. It's a slightly odd shape, so the best way of dealing with it is everybody who is on this side of the building, all the way up to here, when you come in and you come down this side of the building, not down the middle, come round the side and down here, and when you go out, you reverse and go out the same way. People who are on this side of the building, right up to here, do the opposite. You come down this side when you come in and sit down, and when you get up, you go out again. So you keep the center of the room free. The two movements are around the two sides, and the center of the room is kept free. So don't wander about across the room. Always go round the edges. A bit like cats. You know, cats like walking around the edges of buildings. Very cautious animals, cats. Oh, you ought to be cautious and go around the side of the building. And the other thing is, when you enter the building, you bow to the Buddha, just a casual bow. And when you leave the building, as you get to the door and you're leaving, another gassho of respect to the Buddha.
Jeszcze kolejna sprawa dotycząca wchodzenia i wychodzenia z sali Chan. To jest święta przestrzeń, której należy okazywać szacunek. W związku z tym jest prośba, żeby przestrzegać takiej zasady, żeby jeżeli wchodzimy, to nie iść środkiem sali na swoje miejsce, tylko iść jakby z jednej albo z drugiej strony sali. Więc powiedzmy osoby, które siedzą tutaj po tej części przy tej ścianie budynku, kiedy wchodzą, to idą jakby od tej strony, przy matach, dochodząc do swojego miejsca, a kiedy wychodzą, to też jakby idą tą samą trasą, tylko w przeciwnym kierunku. Osoby siedzące w tamtej części, pod tamtymi ścianami, w tamtej części budynku robią podobnie, tylko pod tamtą ścianą, czyli wchodząc idą tam wokół tamtej ściany i wychodząc tą samą trasą, tylko w przeciwnym kierunku. I kiedy wchodzimy do pomieszczenia, do sali Chan, przy wejściu robimy mały pokłon Gasio na stojąco. Kiedy wchodzimy, również jest to oznaka szacunku dla Buddy. Czyli trochę jak koty, które są bardzo ostrożne i poruszają się na ogół gdzieś przy ścianach budynku, tutaj też powinniśmy zachować tego typu uważność, ostrożność i poruszać się nie środkiem pomieszczenia, tylko przy ścianach.
Okay, let's have a 5-minute break to stretch a bit and put the cushions back, and then we'll have a 25-minute sit before we go to bed slightly early tonight. Have a good rest. You've got a good night's rest because we're starting late tomorrow morning. So I wish you well. Have a good night's sleep.
A więc teraz zakończymy. Będzie 5 minut przerwy na uporządkowanie, odłożenie mat pod ściany. Krótka przerwa i potem zrobimy 25-minutową rundę siedzenia. Skończymy dzisiaj nieco wcześniej niż zwykle. I jutro śpimy rano trochę dłużej, więc życzę Wam dobrej nocy i dobrego wypoczynku w nocy.